zdrowie.
Za nami czas świątecznej obfitości i błogiego szaleństwa, a przed nami Sylwester i karnawałowe szaleństwo. Jak szybko odzyskać formę fizyczną i czy w ogóle jest to możliwe? O tym mówić będziemy w dzisiejszej audycji Szlachetne Zdrowie. A gościem programu jest doktor nauk medycznych Jerzy Lewko, specjalista rehabilitacji medycznej i ordynator oddziału rehabilitacji neurologicznej i rehabilitacji ogólnoustrojowej Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu i państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry.
Szlachetne zdrowie.
Grudzień to taki stresujący okres, najpierw przygotowania do świąt, dla wielu zamknięcie roku w biznesie i takie ogólne zmęczenie. No a przed nami radosny czas karnawału, a dla miłośników sportów zimowych, miejmy nadzieję, że śnieg spadnie, także czas zwiększonego wysiłku. Czy jest jakiś sposób, żeby będąc ogólnie zdrowym, szybko się zregenerować i poprawić kondycję, panie doktorze?
Chciałbym dodać, że to jest jeszcze na tyle trudny czas, że jest to krótki dzień, jest mało słońca, brakuje nam takiej energii życiowej, werwy, a wysiłek fizyczny tak naprawdę bardzo podnosi nas stan energetyczny organizmu. No i po takiej przerwie świątecznej, którą mieliśmy, na pewno trzeba podjąć wysiłki, żeby rozpocząć jakąś aktywność fizyczną. I oczywiście to zależy od tego, w jakiej formie jesteśmy, jacy byliśmy przed tymi świętami, czy byliśmy osobami aktywnymi, czy wprost przeciwnie, zupełnie nie ćwiczyliśmy. Od tego bardzo zależy, jak powinniśmy pracować, żeby poprawić naszą kondycję.
Rozumiem, że ci, którzy trochę się ruszali, tego czasu na poprawienie kondycji nie potrzebują aż tak bardzo dużo. Wystarczy wrócić do nawyków, które już były. No ale ci, którzy nic nie robili, to też do końca tak nagle nie są w stanie chyba wejść na tę dobrą drogę.
Z całą pewnością. Trzeba tutaj się właśnie te grupy zróżnicować bardzo istotnie. Ja może powiem na samym początku, czym jest kondycja. Tak. Kondycja jest taką wydolnością organizmu i jest takim wyrazem adaptacji do wysiłku i umiejętnością wykonania tego wysiłku bez nadmiernego zmęczenia. I kondycja zależy od kilku istotnych czynników. Przede wszystkim, po pierwsze, od tego, jacy byliśmy przed, o tym powiedzieliśmy, ale na kondycję wpływają określone nasze układy. Bardzo oczywiste jest to, że układ mięśniowy jest na pierwszym miejscu. Ale jeśli chcielibyśmy mieć aktywne mięśnie, aktywnie pracować, ćwiczyć, trenować, to powinniśmy pamiętać o tym, że sprawne serce, naczynia krwionośne, płuca, dobrze funkcjonujący ośrodkowy, obwodowy układ nerwowy są tym niezbędnym zapleczem mięśni do wykonania ruchu. I oczywiście jeśli chcielibyśmy rozpocząć treningi powoli, systematycznie, po to, żeby dojść do jakiegoś stanu, w którym moglibyśmy powiedzieć, że nasza kondycja jest dobra, to osoby niewytrenowane na początek powinny podjąć tak zwane aktywności aerobowe, czyli aktywności, w których organizm ma łatwy dostęp do dużej ilości tlenu i proporcje pomiędzy dostarczoną ilością tlenu a intensywnością treningu są takie, że tego tlenu po prostu wystarczy. Nie tworzą nam się zakwasy, jest to taki komfortowy wysiłek. O czym myślę? Myślę przede wszystkim o takich aktywnościach na początek jak spacer, intensywne marsze, treningi Nordic Walking, czy też, jeśli już jesteśmy bardziej wytrenowani, to oczywiście jogging.
I to jest to, co może zacząć nas budować, w naszą kondycję. Natomiast jeśli ktoś nigdy nie ruszał się po to, żeby się tylko ruszać, bo trzeba zaznaczyć, że wiele osób mówi, że ja przecież pracuję, w pracy robię ileś kilometrów, chodzę, przenoszę ciężary, czyli w zasadzie przez cały dzień trenuję. Czy to jest trening?
No nie, to nie jest trening, to jest rzecz oczywista, dlatego że typowo pobudzamy jakieś wybrane grupy mięśniowe. Dla dobrego treningu powinniśmy pobudzać różne grupy mięśniowe w sposób jakoś zaplanowany, ale też taki niestandardowy i niesztampowy. Organizm lepiej reaguje wówczas, gdy ćwiczenia są zmieniane. Nie powinniśmy wykonywać określonego zestawu bez przerwy, ponieważ adaptuje się tutaj ośrodkowy układ nerwowy, adaptują się mięśnie, stawy. Natomiast gdy różnicujemy ten trening, wówczas jesteśmy niejako nastawieni na pewną, układ nerwowy jest wystawiony na pewną aktywność taką wyjątkową, gdzie musi sprostać nowym zadaniom, a to jest ważne właśnie do budowania takiej specyficznej kondycji.
Nawet te osoby, które trenują, jeśli podejmują właśnie ten pierwszy wysiłek, to pierwsze minuty, czy tam może metry, kilometry, zależy kto czym się zajmuje, to nie są przyjemne. W ogóle też się nie chce. Dopiero po pewnym momencie zaczyna się ten dziwny proces, że jest nam fajnie. Takie ładne słowo.
Tak, to fajnie, to jest oczywiście wyjaśnione. Dlaczego? Dlatego, że w miarę ćwiczeń i prowadzone aktywności ruchowe wydzielają się endorfiny. One pomagają w tym uzyskaniu takiego dobrostanu, lepszego nastroju. To, o czym powiedziałem, czyli tak zapobieganiu tej depresji jesienno-zimowej, która często wiąże się z niedoborem światła, niedoborem witaminy D3, niedoborem aktywności fizycznej.
Na szczęście już teraz dzień się trochę wydłuża. Nawet dzisiaj mieliśmy okazję zobaczyć nad Białymstokiem, a pewnie i nad regionem, w innych miejscach także było słońce. Także no, to jest dobry czas, żeby zacząć się uaktywniać. A w jaki sposób, żeby nie zrobić sobie krzywdy, to powiemy za chwilę.
Szlachetne zdrowie.
Doktor nauk medycznych Jerzy Lewko, specjalista rehabilitacji medycznej, gościem dzisiejszej audycji, a dziś mówimy o tym, jak poprawić kondycję, która pewnie po okresie świątecznym nieco nam spadła. Wśród wielu postanowień noworocznych często jest właśnie zwiększenie tej aktywności fizycznej. Już wspomniał pan doktor, że nie należy gwałtownie, tylko spokojnie zacząć od takich ruchów jak jogging, jak spacer najlepiej, żeby nie przesadzić, bo to może doprowadzić do odwrotnego skutku. Zanim poprawimy kondycję, to możemy sobie zepsuć na przykład stawy lub jakieś inne dolegliwości złapać i to nie jest chyba najlepsze rozwiązanie. Tu dobrze by było wymienić takich kilka dolegliwości, które mogą powstać w wyniku gwałtownego ćwiczenia. Panie doktorze?
W wyniku gwałtownych ćwiczeń najczęściej dochodzi do urazów stawów kolanowych, barków, łokcia, znany łokieć tenisisty, golfisty, do przeciążeń stawów skokowych, często do zapalenia ścięgna Achillesa i w wyjątkowych, takich bardziej drastycznych przypadkach do jego zerwania. Oczywiście w zależności od tego, jaką dyscyplinę sportu trenujemy, to należy powiedzieć, że urazy stawu kolanowego w przypadku piłki nożnej, piłki siatkowej, koszykówki, ręcznej, koszykówki są szalenie częste i no tu zerwania więzadeł stawu kolanowego niestety są dość częstym powikłaniem tego rodzaju aktywności.
A bieganie, bo część osób postanawia, że zacznie biegać, a tym bardziej, że teraz nie ma śniegu, więc i o tej porze roku biegają.
To oczywiście trzeba podkreślić fakt roztrenowania. Jeśli ktoś jest roztrenowany i rozpocznie po prostu od biegania bez uwzględnienia istotnego przygotowania w postaci rozgrzewki, jakichś wstępnych marszów, delikatnego, powolnego joggingu, nieintensywnego biegu, to oczywiście można narazić się na przeciążenie stawów. Wówczas krążenie mazi stawowej wewnątrz stawu jest upośledzona. Staw nie jest rozgrzany, więc jego dotlenienie, odżywienie nie jest właściwe. No i również więzadła nie pracują na tyle dobrze, że nie stabilizują w sposób efektywny stawu.
Jeśli chodzi jeszcze o samo to przygotowanie, to też trzeba uważać, w jakich butach biegamy, czy nie robimy sobie krzywdy poprzez na przykład złe ustawianie stopy. To specjaliści, którzy zajmują się bieganiem, doskonale wiedzą, co trzeba zrobić. Natomiast taki człowiek, który dopiero zaczyna, to nawet się nie zastanawia, czy ma dobre buty, czy złe.
No tak.
A co w tych butach szczególnie powinno być istotne?
Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na fakt, w jaki sposób mamy ustawioną stopę, tak? Jeśli stopa jest nieprawidłowo ustawiona, to obuwie z odpowiednią wkładką może korygować to ustawienie. Dzięki temu jest lepsza amortyzacja wyższych poziomów, czyli stawu kolanowego, stawu biodrowego. Same buty powinny być przynajmniej na początek butami z wkładką amortyzującą, czyli znoszącą część uderzenia, tak, kontaktu stopy z podłożem, i w ten sposób inne stawy nie są tak bardzo przeciążone.
Mówi się, że najbardziej bezpieczne jest pływanie, ale też można, pływając zbyt intensywnie, nabyć kontuzji.
To też prawda, tak. Aczkolwiek to prawdopodobieństwo kontuzji u osób, które nie pływają, powiedzmy sobie, wyczynowo, jest naprawdę niewielkie w stosunku do prawdopodobieństwa doznania kontuzji przy innych, bardziej forsownych sportach. Osoby, które na przykład kiedyś w młodości grały w piłkę nożną i akurat próbują poćwiczyć ze swoimi rówieśnikami bez jakiegoś specjalnego przygotowania, to wtedy to jest dość urazowość jest duża. Na basenie? Myślę, że niekoniecznie. Ćwiczenia w wodzie przy okazji bardzo fajnie skłaniają do tego, żeby korzystać z sauny. Jak wiem, teraz zazwyczaj w już takim standardowym wyposażeniu każdego basenu jest sauna, która zastosowana raz, dwa razy w tygodniu bardzo fajnie poprawia dotlenienie stawów, ich ukrwienie, ich regenerację. Także gorąco polecam, jeśli ktoś jest osobą zdrową, ma wydolne płuca, serce, to jest to świetna metoda regenerująca właśnie w trakcie wysiłku sportowego.
A jaką rolę może odgrywać taki stacjonarny rower, rotor, którego używamy w domu, na przykład oglądając telewizję jednocześnie?
Tego typu urządzenia istotnie zmniejszają dociski powierzchni stawowych, tak? Jeśli byśmy ćwiczyli stawy kolanowe, biodrowe, po prostu najnormalniej chodzili, wówczas dzieje się tak, że chrząstka stawowa jest istotnie przeciążona. Na rotorze mamy zupełnie inne warunki odciążające, więc jest to ćwiczenie, trening polecany szczególnie dla osób chorych, które mają kłopoty już z poruszaniem się, które mają kłopoty z codziennym funkcjonowaniem. Te zazwyczaj korzystają z takiego dobrodziejstwa.
A proszę powiedzieć, przy jakich objawach, czy nawet już może dolegliwościach należałoby przerwać podjętą aktywność, bo to już jest potrzebna konsultacja ze specjalistą.
Myślę, że do objawów niepokojących należy dłużej utrzymujący się ból w stawie, dłużej, czyli ponad 24 godziny od treningu. Poza tym, jeśli zaobserwujemy, że staw jest zaczerwieniony, obrzęknięty, ucieplony, to oczywiście wtedy trening przerywamy, konsultujemy się z ortopedą, konsultujemy się z lekarzem rehabilitacji po to, żeby wyjaśnić bieżący problem.
Za chwileczkę spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak na podstawie obserwacji własnych parametrów można ocenić stan naszego zdrowia.
Szlachetne zdrowie.
Specjalista rehabilitacji medycznej w studiu, doktor nauk medycznych Jerzy Lewko, a przed nami próba odpowiedzi na pytanie, czy obserwując takie parametry jak na przykład puls podczas swojej aktywności, możemy ocenić, czy nasz organizm prawidłowo funkcjonuje, czy też mogą to być już jakieś stany zagrożenia, panie doktorze.
Oczywiście są takie metody, które umożliwiają takie działania. Typowo przyjmuje się, że maksymalne tętno człowieka, który trenuje, powinno wynosić, zgodnie z wzorem, 220 minus wiek osoby ćwiczącej.
W przypadku, kiedy to jest normalnie zdrowy
człowiek.
Wszystko
jest w porządku, tak, wszystko jest na właściwym miejscu. Jest również wzór, który mówi o aktywności, o wydolności osoby aktywnej, ćwiczącej, gdzie od 220 odejmuje się wiek osoby ćwiczącej podzielone na 2. Czyli dochodzimy do jeszcze wyższych wartości. Natomiast ciekawą rzeczą jest to, że nawet wśród osób, które są w tym samym wieku, jest duże zróżnicowanie tych wartości tętna maksymalnego. Więc oczywiście powinniśmy obserwować siebie, w jaki sposób zachowuje się nasze serce, nasze tętno w trakcie treningu i niejako poznać tą własną maksymalną aktywność treningową. Jeśli już będziemy w stanie ją określić, to wtedy warto przyjąć ją jako wartość indywidualną, niekoniecznie zgodną ze wzorem, ponieważ powiedziałem, że tutaj są niestety duże różnice. I od takiej wartości do takiej wartości już dopasowywać ćwiczenia, odpowiednie treningi.
Czyli jeżeli jesteśmy zdrowi, to wystarczy sprawdzić, jakie mamy tętno w tej końcowej części ćwiczenia, bo to wtedy będziemy mieli ten maksymalny stan. I jeśli ono mieści się w tej granicy do maksimum, które nam przysługuje, to jest wszystko w porządku, chociaż z czasem chyba to tętno robi się coraz niższe, jeżeli jesteśmy roztrenowani mocniej.
Tak, to tętno maksymalne jest trudne do uzyskania, jeśli nasza aktywność fizyczna była troszkę mniejsza. W ogóle sprawa staje się na tyle skomplikowana, że również ćwicząc różne dyscypliny sportu mamy różne tętna maksymalne. Więc no, to jest taki... Jest to taki wzór ogólny, który nas ukierunkowuje, natomiast jeszcze raz podkreślam dużą indywidualność tematu.
A jeżeli chodzi o parametry u osób, które mogą mieć problemy z układem krążenia lub jakieś inne schorzenia, czy jak dalece może to się różnić od tego, co wynika z takiego prawidłowego wzoru dla osób zdrowych?
Myślę, że te różnice będą duże. I przede wszystkim będziemy obserwowali przy próbie uzyskania tętna maksymalnego dodatkowe objawy. Objawy, których nie chcielibyśmy, żeby powstawały, czyli bóle wieńcowe, uczucie duszności. Więc te symptomy oczywiście mówią o tym, że trening należy przerwać. I wtedy również zwracamy uwagę na tętno i ono no niestety będzie w wielu przypadkach dużo niższe od tego obliczanego zgodnie ze wzorem.
Na co dzień jest pan ordynatorem oddziału rehabilitacji neurologicznej i ogólnoustrojowej w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku, więc spotyka się pan z ludźmi, którzy są chorzy, którzy są po bardzo czasem skomplikowanych operacjach, ale którym zaleca się ruch. Więc czy to tętno jest tym takim miernikiem, który wam daje sygnały, że jest dobrze lub że już trzeba przerwać lub zmienić ćwiczenia?
W naszym przypadku sytuacja wygląda troszkę inaczej, bo te zasady stosowane typowo są w rehabilitacji kardiologicznej, kiedy rehabilitujemy pacjentów po zawale serca, kiedy zajmujemy się całym układem krążenia. My w oddziale rehabilitacji neurologicznej mamy pacjentów poudarowych, pacjentów, u których stan ośrodkowego układu nerwowego jest na tyle słaby, że szansa dojścia do tętna maksymalnego jest tak nieprawdopodobnie mała, że my musimy się skupić na innych ćwiczeniach i zwracamy, przepraszam, uwagę na inne parametry. Tu generalnie ogólna wydolność pacjenta, jego wydolność ortostatyczna, czyli możliwość zachowania pozycji pionowej, ma przede wszystkim znaczenie.
A gdyby pan zetknął się z taką sytuacją, że oto ogólnie czujący się dobrze człowiek, który nie ma zdiagnozowanego, ale przynajmniej nie wiadomo, czy ma jakąkolwiek chorobę, nagle uzyskuje pewne parametry właśnie tego tętna, które są niepokojące. To jakie to by były mniej więcej wartości? Czy poprzez to, że ćwiczymy, że uruchamiamy aktywność, możemy również zauważyć, że coś jest nie w porządku z naszym organizmem i może powinniśmy najpierw się dobrze przebadać, a potem dopiero podjąć tę czynność?
To pytanie jest takie troszkę skomplikowane, bo tu chyba nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Dlatego, że...
Czym by się pan zaniepokoił, gdyby pan usłyszał?
No. Przede wszystkim zaniepokoiłbym się nie tętnem maksymalnym, które jest uzyskiwane w trakcie treningu, lecz ogólnie dolegliwościami, które temu by towarzyszyły. Czyli jeśli pacjent czuje się słabo, czuje zawroty głowy, czuje ból zamostkowy, te rzeczy by mnie niepokoiły. Natomiast kwestia tętna jest naprawdę bardzo indywidualna i nie byłby to dla mnie taki wskaźnik jasny do tego, żeby powiedzieć, że o, pan sobie dobrze radzi, ale tętno to tylko 100, które pan uzyskuje. To chyba nie dyskwalifikowałoby osoby z ćwiczeń albo nakłaniały do diagnostyki, gdyby nie było innych objawów. Oczywiście.
Zdarza się często, że kiedy podejmujemy jakąś czynność, na przykład bieganie, szybki nawet marsz, to w pewnym momencie zaczyna nam brakować powietrza, czujemy tutaj taki ból, czy to już jest niebezpieczeństwo, że my mamy naprawdę coś poważnego, czy to jest raczej normalne, że przy takim gwałtownym podjęciu aktywności ruchowej nagle nam zaczyna brakować powietrza. Co
myślę,
się
że
dzieje?
To jest rzecz, którą można interpretować jako normalną, jeśli te dolegliwości dość szybko ustępują po wysiłku fizycznym. Natomiast jeśli przy już niewielkich wysiłkach fizycznych pojawia się tego rodzaju dolegliwość, to powinniśmy zasięgnąć rady specjalisty.
Dobrze, to w takim razie za chwilę spróbujemy drążyć dalej temat, jak poprawić naszą kondycję.
Szlachetne zdrowie.
Dziś mówimy o tym, jak poprawić swoją kondycję. Doktor nauk medycznych Jerzy Lewko, specjalista rehabilitacji medycznej w naszym studiu. A wiele osób obawia się zwiększenia aktywności ruchowej z powodu odczuwanych dolegliwości, ale oni jeszcze w ogóle nie zostali zdiagnozowani, czy są chorzy, czy nie. Jakie dolegliwości bez obawy możemy spróbować leczyć ruchem, a przy których zanim zaczniemy włączać tą zwiększoną aktywność, bezwzględnie trzeba się skonsultować z lekarzem, panie doktorze.
Myślę, że dolegliwości, powiem tak, choroby typowo leczone ruchem to są choroby zwyrodnieniowe układu ruchu. Czyli choroby związane z wiekiem. Dalej szeroka grupa chorób to są choroby reumatyczne, gdzie jeśli mamy stan tak zwany przewlekły, no nawet podostry, wówczas ćwiczenia są jak najbardziej wskazane i tutaj funkcjonalność stawów istotnie poprawia się po właściwie przeprowadzonym treningu.
Ale jak ćwiczyć, kiedy boli?
Przede wszystkim są określone zasady, określone ćwiczenia, które powodują to, że można ten ból zniwelować. Rozciąganie powierzchni stawowych, redresje stawowe, ćwiczenia w odciążeniu, ćwiczenia w odciążeniu z niewielkim oporem. To są sposoby na niwelowanie bólu i jednocześnie poprawę odżywiania stawu.
A dlaczego tak się dzieje, że osoby, które przychodzą na rehabilitację, przez pierwsze kilka dni zaczynają ćwiczyć i zamiast robić lepiej, to się robi gorzej, bo wszystko zaczyna boleć.
No, ale to jest naturalne, jeśli jesteśmy również osobami zdrowymi, rozpoczynamy trening, to niewytrenowane stawy, torebki stawowe, więzadła, mięśnie, to wszystko po prostu boli, bo zostaje poddane rozciąganiu, zostaje obciążane, no i potrzebny jest proces regeneracji, a żeby usunąć kwas mlekowy, który się pojawia w mięśniach w wyniku treningu, potrzebujemy właśnie tych kilku dni wstępnego treningu, żeby później już w okolicach 14 dni, to tak typowo obserwujemy w oddziale, w poradniach rehabilitacyjnych, że wtedy pacjenci zaczynają się czuć lepiej.
A czy przy okazji możemy jakoś w prosty sposób opowiedzieć, co się dzieje w naszym organizmie, kiedy zaczynamy się ruszać, podnosić aktywność?
Przede wszystkim poprawia się dotlenienie układu ruchu. Poprawia się mikrokrążenie w stawach, w strukturach otaczających stawy. Jest lepsze krążenie mazi stawowej. Maź stawowa, wiadomo, odżywia wnętrze stawu, chrząstki. Tam nie dochodzą naczynia krwionośne, natomiast maź stawowa pozwala na dostarczenie właściwych substancji odżywczych do struktur szczególnie obciążanych, czyli do chrząstki stawowej.
Jeśli chodzi o kolagen, czy my sami z siebie wydzielamy?
Tak, my produkujemy oczywiście kolagen. Kolagen jest białkiem, które jest zbudowane z aminokwasów, z pożywienia, które na co dzień spożywamy. Można oczywiście kolagen dostarczać również w formie preparatów, czy to kolagen pochodzenia z ryb, czy też wyciągi z innych zwierząt. Wówczas dostarczamy większą ilość aminokwasów, która jest potrzebna do budowania tego endogennego, naszego własnego kolagenu.
Za chwileczkę spróbujemy sobie jeszcze powiedzieć, jakie ćwiczenia są na pewno dla nas bezpieczne.
Szlachetne zdrowie.
8 minut brakuje do 15. To już ostatnia odsłona naszych porad, jak poprawić kondycję przed karnawałem, sylwestrem, może nawet aktywnością na stoku, jeśli spadnie śnieg. Wiem, że w niektórych regionach w Polsce jest śnieg, bo nawet widać, że zjeżdżają, na przykład w Białce Tatrzańskiej. A jeśli chodzi o ćwiczenia, które na pewno nam nie zaszkodzą. Panie doktorze, czy jest jakiś uniwersalny schemat codziennego postępowania lub zestaw ćwiczeń, który bezpiecznie możemy wykonywać, żeby podnieść swoją aktywność ruchową?
Zazwyczaj tymi ćwiczeniami bezpiecznymi są typowe ćwiczenia, które stosuje się w rozgrzewkach. W rozgrzewkach stosuje się ćwiczenia rozciągające, zarówno dynamiczne, jak i statyczne. Ćwiczenia czynne wolne, kiedy wykonujemy swobodne, najlepiej niezbyt intensywne i szybkie ruchy kończyn górnych, dolnych, swobodne skłony kręgosłupa, zgięcia boczne, marsz z wysoko uniesionymi nogami, kolanami, czyli ten taki zestaw bardzo podstawowych ruchów, które typowo kojarzą się nam nawet z zajęciami wychowania fizycznego ze szkoły. To jest, można powiedzieć, prawie zawsze bezpieczne to można śmiało wykonywać.
A jeśli chodzi o to, jak się wykonuje te ćwiczenia, czyli tak, jaka liczba powtórzeń danego ćwiczenia ma już sens, bo wiadomo, że jak się raz machnie ręką, to nic z tego nie wynika.
Tak typowo mówimy o liczbie około 12 powtórzeń. Przerwy pomiędzy powtórzeniami powinny wynosić dla poprawy funkcji mięśni około 2 minut. I powinniśmy przeprowadzić 3 serie takich powtórzeń. Jeśli ktoś na przykład cierpi na otyłość, chciałby stracić troszkę tkanki tłuszczowej, wtedy te powtórzenia należałoby wykonywać troszkę częściej, czyli co minutę. Krótsza przerwa dla większego spalania tłuszczu, troszkę dłuższa, dwuminutowa dla poprawy funkcjonowania mięśni.
A czy na przykład jeżeli wybieramy się na narty i nie jeździliśmy za dużo na rowerze, nie biegaliśmy, nie chodziliśmy po schodach, to czy możemy w jakiś dość szybki sposób poprawić swoją kondycję, jeśli chodzi o nogi?
Takim bardzo prostym ćwiczeniem jest wykonywanie przysiadu przy ścianie, gdzie schodzimy do kąta prostego, jeśli mówimy o stawach kolanowych. Możemy za plecami umieścić piłkę, która będzie nam po prostu niwelowała tarcie ściany i wtedy to ćwiczenie można wykonywać zarówno statycznie, jak i dynamicznie, wykonując jakąś liczbę powtórzeń, czy też przesuwając biodra na boki, imitując ruch
podczas jazdy.
Tak, podczas jazdy na nartach.
A jak długo takie ćwiczenie należałoby przeprowadzać, żeby to miało sens?
Jeśli chodzi o przygotowanie do sezonu takiego super, to bym powiedział, że miesiąc jest dobrym czasem. Na pewno nie dłużej. No, każdy krócej będzie tak trochę krócej niż powinniśmy.
A jeśli chodzi o w ogóle podjęcie jakiegoś wysiłku czy aktywności ruchowej, to jaka przerwa jest już dla nas niekorzystna? Czyli ćwiczymy i przerwaliśmy i potem jak wrócić do tego, co było?
Myślę, że po miesiącu braku aktywności już jesteśmy roztrenowani i wracając powinniśmy znów zastosować zasady powolnej adaptacji organizmu do wysiłku fizycznego. W przeciwnym razie jesteśmy narażeni na przykre konsekwencje.
Czyli wszystko trzeba robić z głową. Moim i Państwa gościem był doktor nauk medycznych Jerzy Lewko, specjalista rehabilitacji medycznej i ordynator oddziału rehabilitacji neurologicznej i rehabilitacji ogólnoustrojowej Szpitala Wojewódzkiego w Białymstoku. Dziękuję Panu bardzo.
Dziękuję Panu i Państwu za uwagę.
Tę i wszystkie inne archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na naszej stronie internetowej, a sugestie dotyczące tematów kolejnych audycji bardzo proszę przesłać na adres mailowy wufilipowicz@radio.bialystok.pl. A za chwilę w studiu Andrzej Ryczkowski i popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia.
Szlachetne Zdrowie.